Słuchacie Radia Indeks. Trwa program o czytelnictwie. Jak wiadomo, książki i biblioteki potrafią znacząco wpłynąć na nasze życie. Najlepiej, jeśli wypowie się o tym mój rozmówca, dawny szef bibliotek akademickich, profesor Franciszek Pilarczyk.
Oczywiście, że wpłynęła, bo nigdy bym nie zrobił kolejnych stopni naukowych, nie napisałbym doktoratu, nie zrobiłbym habilitacji, gdybym nie pracował w bibliotece. Teraz to szybko wyjaśnię, dlaczego tak sądzę. Aby zrobić mój doktorat, a robiłem doktorat na temat polskiej poezji heraldycznej, zamieszczonej w drukach XVI-wiecznych, aby zdobyć materiały do tej pracy, musiałem przejrzeć, założenie było takie, wszystkie polonika XVI-wieczne. A jest tego około 6 tysięcy w polskich bibliotekach. Wówczas w Zielonej Górze nie było ani jednego. I tylko dzięki temu, że byłem dyrektorem biblioteki i miałem niezłe już znajomości w bibliotekach praktycznie wszystkich większych polskich, które zresztą wspomagały nas wtedy bardzo, dając nam swoje tablety, dlatego mogłem po prostu wchodzić bezpośrednio do magazynu i w magazynie pracować.
Czyli dzięki pracy w bibliotece akademickiej pan profesor miał wiele osiągnięć naukowych. To pokazuje, że warto korzystać z możliwości takiego środowiska.
Tak, to prawda. Pozostając przy tematyce bibliotek, posłuchajmy, co profesor Pilarczyk sądził o rozwoju bibliotek w Zielonej Górze.
Od wielu, wielu lat, właściwie od początków wyższych uczelni w Zielonej Górze, Biblioteka Norwida była zawsze tą biblioteką, która była także punktem odniesienia dla uczelni. Ja wręcz zaryzykuję twierdzenie, że trudno byłoby mówić o szkolnictwie wyższym w Zielonej Górze bez uprzedniego wielkiego wysiłku bibliotekarzy i dyrektora, przede wszystkim niedawno zmarłego Grzegorza Chmielewskiego, wieloletniego dyrektora tej biblioteki, dzięki któremu ta biblioteka, jako jedna z nielicznych bibliotek publicznych wojewódzkich, jest biblioteką naukową. Ten ogromny wysiłek w gromadzeniu tej książki naukowej z myślą o tym, że kiedyś będzie tu uniwersytet, będzie tu wyższa uczelnia, a mówiono o uniwersytecie wtedy, kiedy daleko, daleko jeszcze do uniwersytetu było. I ta biblioteka właśnie wówczas pod dyrekcją Grzegorza Chmielewskiego ma nieprzecenioną rolę na tej drodze.
Jak widzimy, wzorem dla naszej biblioteki akademickiej była Biblioteka Norwida. To całkiem ciekawe.
Tak, mnie też to nieco zaskoczyło, ale jak widać, jej wkład był znaczący. Jednak pan profesor nie tylko opiekował się księgozbiorem, ale również przeprowadzał zajęcia ze studentami. Co mógłby powiedzieć o swoich doświadczeniach? Czy studenci poprawiają poziom polskiego czytelnictwa?
Niewątpliwie taką zmianę obserwujemy w ostatnich latach, kiedy studenci mają powszechny dostęp do internetu. Duża część obowiązkowej literatury, a także podręczników, jest w sieci po prostu i zwalnia to z konieczności wychodzenia do biblioteki. I stąd ta frekwencja w bibliotekach jest nieco niższa. Przyznam się szczerze, że także w czasach, kiedy ja byłem dyrektorem biblioteki, jedną ze spraw, która była zawsze dla mnie taka, powiedziałbym, wręcz bolesna, to, że wydawało się nam, pracownikom biblioteki, że biblioteki są za mało wykorzystywane przez studentów i pracowników.
Trochę smutne stwierdzenie, prawda?
Cóż, my studenci zawsze możemy coś z tym zrobić i częściej korzystać z księgozbiorów, jakie się nam oferuje. Na zakończenie naszej audycji mamy dla Was coś specjalnego. Wywiad z zielonogórskim pisarzem Marcinem Radwańskim, autorem m.in. kryminału Nieprzypadkowa ofiara oraz wydanego niedawno tomiku poetyckiego Czekając na. Posłuchajmy, jak zaczęła się jego przygoda z literaturą i co inspiruje go w tworzeniu.
Dużo czytałem, tyle lektury, co też nadobowiązkowe, jakieś różne książki i od dziecka też marzyłem, żeby pisać. Pisałem jakieś tam w młodości opowiadania o kolegach na przykład z osiedla, różne takie śmieszne rzeczy. W okresie dojrzewania trochę porzuciłem to swoje pisarstwo. Później to po prostu wróciłem do tego i zacząłem już to robić tak bardziej na poważnie, chociaż nadal jest to tylko moje hobby, bo robię zawodowo zupełnie co innego. Inspiracją ogólnie jest życie wokół mnie, ludzie wokół mnie, wydarzenia, też lektury, które cały czas czytam, bo oczywiście cały czas sporo czytam. inspiracją są, no, wszystko, na przykład spacery, spotkanie ludzi, jakieś dialogi, zapamiętanie usłyszane w autobusie, czy na ulicy, czy w kolejce, to też jak wracam na przykład z pracy, spoglądam na jakieś domy, budynki, zastanawiam się, jak ludzie tam mieszkają, co oni robią, fantazuję też na ten temat, po prostu układam sobie jakieś historie. Oczywiście też najważniejsze to inspirują mnie książki, też kino, czyli jakieś filmy.
To świetny przykład na to, że każdy, kto ma pasję, może chwycić za przysłowiowe pióro i zacząć tworzyć.
Obawiam się, że same chęci nie wystarczą, chyba że kogoś satysfakcjonuje pisanie do szuflady. Nie ma wątpliwości, że najlepszy warsztat literacki zdobywa się czytając. Marcin zdradził nam, że czytanie jest nieodłącznym elementem jego życia.
Czytam prawie codziennie, przed pójściem spać po pracy czytam, dużo też na weekendy, jak mam dużo wolnego czasu. Oczywiście cały czas coś czytam, czyli czy gazety, czy książki, e-booki. W tej chwili czytam trochę poezji, czyli poezję autorów nominowanych do nagrody Nike, czyli ostatnio Słomczyńskiego, Świetlickiego poezję. Czytam też kwartelniki literackie, na przykład zeszyty literackie. A ostatnio najbardziej spodobał mi się, wyszukałem autora Gregora von Rezzoriego, to jest książka Pamiętniki antysemity, bardzo polecam, bardzo dobra proza. Nie mam takiej jednej książki swojej ulubionej, której wciąż wracam, ciągle wyszukuję czegoś nowego, ciągle poszukuję jakichś nowych nurtów, nowych rodzajów, nowych jakichś impulsów, nowych inspiracji w różnej prozie, w poezji, nie mam nic takiego jednego ulubionego. Dlaczego warto czytać? Warto czytać, no bo to rozwija wyobraźnię. Człowiek staje się bardziej wrażliwy na drugiego człowieka, bardziej próbuje zrozumieć zachowania innych ludzi, ich przekonania, religię. Staje się bardziej tolerancyjny. Co chce przekazać swoim czytelnikom? Chce ukazać otaczający świat, chce zabawić trochę czytelnika. Głębszych jakichś tutaj motywów nie przekazuje w swojej literaturze jak na razie.
Zawód pisarza na pewno wzbudza w nas szacunek. Ktoś, kto może określić siebie tym mianem, na pewno ma z tego dużo satysfakcji. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, ile zarabia taka osoba?
To bardzo ciekawa kwestia. Mi osoby piszące zawsze kojarzyły się z dojrzałymi ludźmi, którzy mieszkają w starych domach wypełnionych książkami. Ale niekoniecznie są bogaci.
Z drugiej strony ciągle słyszymy o jakichś bestsellerach, o książkach, które rozchodzą się jak świeże bułeczki. Z tym na pewno wiążą się jakieś wysokie profity.
Zaraz nasi słuchacze pomyślą, że wystarczy napisać jedną książkę i potem do końca będziemy odcinać kupony.
Chyba najlepiej posłuchać, czy sam Marcin uważa, że w dzisiejszych czasach opłaca się być autorem.
Piszemy dla czytelników, których jest coraz niestety mniej. Nie wiem, z czego to wynika. Bardzo mnie to smuci, ale próbuję po prostu swoją twórczość rozpowszechnić wśród ludzi młodych, trochę starszych. Mam nadzieję po prostu, że Polacy będą częściej sięgać po książki papierowe czy elektroniczne. Ludzie, którzy czytają książki, jest ich tak mała garstka, że jednocześnie oni są twórcami. Zbyt mało społeczeństwa czyta i czytają tylko w sumie ci, którzy piszą, tak wydaje się mi, że tak bardziej jest. Książki się słabo sprzedają, nie opłaca się. Jeżeli chodzi o finansowe jakieś sprawy, to oczywiście, że to nie jest opłacalne. Garstka najlepszych autorów w Polsce promowanych przez duże wydawnictwa zarabia jakieś tam większe pieniądze, stać ich na utrzymanie się z tego. Reszta niestety robi to bardziej tak dla siebie, dla jakiejś tam sławy, dla satysfakcji.
Jak widać, praca pisarza nie do końca jest dobrze opłacana, ale za to jego twórczość jest ceniona i wierny czytelnik to chyba najlepsza zapłata. Dlatego jeszcze raz zachęcamy Was do zapoznania się z pozycjami naszego zielonogórskiego pisarza, Marcina Radwańskiego.
Wydaje mi się, że każdy z nas ma taką książkę, która wyjątkowo zapadła mu w pamięć i do której chętnie powraca myślami. Dla mnie taką książką jest Pachnidło. To dosyć kontrowersyjna książka, która opowiada o losach człowieka obdarzonego niezwykle czułym węchem, który pragnie stworzyć najlepsze pachnidło świata. Co ciekawe, chcą stworzyć to pachnidło z ludzi. I więcej zdradzać nie będę, mogę tylko zachęcić do przeczytania.
Książką, która mi najbardziej zapadła w pamięć, jest Historia Lizej. Powieść trochę z pogranicza sensacji i kryminału. Opowiada o kobiecie, która pomimo upływu czasu wciąż rozpamiętuje śmierć swojego męża. Nie czyta się jej łatwo, ze względu na zawiłą fabułę, specyficzny język, jakim posługuje się autor. dużo w niej refleksji na temat przemijania, śmierci, ale też są momenty grozy. Jest to też trochę powieść autobiograficzna. King napisał ją 2 lata po swoim wypadku samochodowym i sam przyznał, że to jedna z jego najbardziej osobistych historii. Myślę, że zainteresuje każdego, kto lubi specyficzny rodzaj prozy, wymagającej skupienia przy czytaniu.
Według powszechnej opinii ludzie nie czytają książek. Z tego, co dzisiaj wysłuchaliśmy, stwierdzam, że nie jest to prawda, bo w zasadzie każdy jest w stanie wymienić kilka, a nawet kilkanaście pozycji, które przeczytał lub przeczytać ma zamiar.
To wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że przywróciliśmy wam nieco wiarę w ludzi. Zachęcamy was gorąco do czytania, bo jak pisał Umberto Eco, kto czyta książki, żyje podwójnie. Dziękujemy, że byliście z nami. Audycję prowadzili dla was Daniel Worobel, Filologia Polska,
Agata Wątroba, Filologia Polska,
Julia Lewartowska, Filologia Polska,
Tomasz Derwich, Kulturoznawstwo,
Patryk Napiórkowski, Filologia Polska.
Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.